Iwona Kosior przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król. Witam Państwa bardzo serdecznie tą wieczorową porą. Pierwszy raz w tym wydaniu w audycji Cisza w Eterze, ale nie doraźnie, ale na dłużej. Chociaż zmienia się głos prowadzący, nie przestajemy zadawać ważnych pytań i sięgać głębiej. Dzisiaj w pierwszy dzień października i dzień inauguracji roku akademickiego na uczelniach właśnie na kondycji szkolnictwa wyższego się skupimy. Nie będzie jednak analizy ustawy Nauka 2.0, nie będziemy przyglądać się decyzjom ministra Wojciecha Murdzka. Dzisiaj o tematach ważnych usłyszą Państwo z ust doświadczonego nauczyciela akademickiego z pokaźnym dorobkiem naukowym. Moim i Państwa gościem jest profesor Urszula Paprocka-Piotrowska z Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witam serdecznie.
Witam Pani redaktor, witam Państwa.
Zacznę od takiego pytania, mam nadzieję, że przyjemnego, trochę nostalgicznego. Jak Pani profesor zapamiętała swoje studia?
Oczywiście, chyba jak większość, doskonale. To jest czas przyjaźni na całe życie, dla mnie też miłości na całe życie, bo ja na studiach poznałam swojego męża.
Gratuluję.
Dziękuję bardzo. Jest to też czas ważnych decyzji, odpowiedzialnych wyborów, ale też spotkania z czymś wielkim, nieznanym, odkrywania nowego świata, poznawania nowych ludzi, osobowości, a jednocześnie też czas zmagania się z życiem. Ja zaczęłam studia w 1988 roku. To był inny czas niż w tej chwili. Natomiast cały ten okres od 1988 do 1993 roku wspominam bardzo, bardzo dobrze. I oczywiście z nostalgią.
Jak ważną rolę wtedy odgrywał uniwersytet i kształtowanie młodych ludzi? Chyba to było szczególnie miejsce, w którym kształtowały się poglądy i odpowiedzialność społeczna.
Jak najbardziej, zwłaszcza, że w roku 1988 Katolicki Uniwersytet Lubelski nadal był jeszcze jedyną uczelnią katolicką w całym bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dopiero po wolnych wyborach w czerwcu 1989 sytuacja zaczęła się nieco zmieniać. Także sam wybór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybór KUL-u, był wyborem świadomym. To była ostoja wolności, demokracji. To było też to miejsce, gdzie można było spotkać wielkie nazwiska, zarówno jeśli chodzi o filozofię, historię, nauki prawne, ale też tych, którzy zapisali się w wojnie o wolną Polskę i o to, czym wszyscy możemy się cieszyć teraz.
Czy pamięta Pani do tej pory wykłady bądź kontakt z takimi wybitnymi osobami, z konkretnymi nazwiskami?
Jak najbardziej. Ja słyszałam wielokrotnie na przykład profesora Kłoczowskiego, wybitnego historyka. Słuchałam wykładów pani profesor Jasińskiej-Wojtkowskiej. W naszym instytucie, w Instytucie wtedy Filologii Romańskiej, słuchałam wykładów pana doktora Kwiatkowskiego, pana doktora Hejno, pana profesora Alfonsa Pilorza, pani profesor Barańskiej. To są wielkie nazwiska, zarówno historii KUL-u, jak i nauki polskiej w ogóle.
Jeszcze to jeszcze dzisiaj nie padło w naszej rozmowie, jak na razie krótkiej, ale mam nadzieję, że jeszcze poruszymy wiele wątków. Z jakimi studiami postanowiła się Pani związać i czy to był pierwszy i ten właściwy wybór, czy może jednak pojawiały się jakieś wątpliwości albo inne pomysły na początku?
To był ten pierwszy i właściwy, którego nigdy nie żałowałam. Natomiast jeśli Pani pyta też tu o osobiste doświadczenia, to ja czasami mówiłam moim studentom, że romanistą zostałam trochę przez przypadek. Wybierając szkołę średnią, wybrałam klasę humanistyczną z językiem angielskim. Kiedy przyszłam do szkoły, do pierwszej klasy, na pierwszą lekcję języka angielskiego, okazało się, że w tej klasie nauczany będzie nie język angielski, a język francuski, to w dodatku na poziomie rozszerzonym. Dla mnie nie stanowiło to większego problemu, natomiast pamiętam, że część moich kolegów i koleżanek z klasy była niezadowolona, natomiast decyzja zapadła i ten program rozszerzony został do klasy humanistycznej wprowadzony. Ja mniej więcej po półtora roku nauki wiedziałam już, że to jest ta dziedzina nauki, ta dziedzina humanistyki, którą chcę się zajmować. Wtedy jeszcze nie bardzo wiedziałam, czy chcę tego francuskiego uczyć, czy chcę być tłumaczem. Natomiast w miarę upływu czasu krystalizowały się moje marzenia i prawdę mówiąc, rozpoczynając studia w KUL, miałam takie marzenie, żeby zostać pracownikiem naukowo-dydaktycznym i żeby móc pracować na uczelni. Dzięki wielu, wielu ludziom, którzy mi w tym pomogli, to marzenie się spełniło. I uniwersytetowi, i tym wszystkim, którzy mi w tym pomogli, jestem ogromnie wdzięczna.
Zdradzi w takim razie pani przepis na sukces? Jak sprawić, żeby to marzenie się spełniło?
No, myślę, że niestety złotą receptą jest wytrwałość i praca. Stawianie sobie również realistycznych celów i konsekwentne dążenie do nich. Oczywiście należy mieć, jak wszyscy uważają, odrobinę szczęścia, bo to, kto stanie na naszej drodze, kto pomoże nam, zależy nie do końca od nas. Niemniej jednak, kiedy bardzo mocno czegoś pragniemy, to myślę, że jesteśmy w stanie te marzenia realizować. Albo przynajmniej w dużej mierze przyczynić się do tego, aby mogły się spełnić.
Mm-hmm. Poznaliśmy już trochę pani historii i wspomnień z czasów studenckich. Chciałabym w takim razie przejść do kolejnego pytania. Jak porównałaby pani swoje doświadczenia studenckie z tym, jak dzisiaj wygląda uniwersytecka rzeczywistość i nastawienie studentów do studiowania?
Pani redaktor, ja mam nadzieję przynajmniej, że nastawienie studentów do studiowania poprzez całe wieki trwania uniwersytetu i szkolnictwa wyższego tak naprawdę się nie zmienia. To znaczy wszyscy przychodzimy w poszukiwaniu czegoś, w poszukiwaniu wiedzy, może też trochę w poszukiwaniu siebie, w poszukiwaniu wykrystalizowania się naszych zainteresowań, często też w poszukiwaniu przyjaciół, nowych znajomości. Natomiast z pewnością rola uniwersytetu i powiedzmy rola wykształcenia uniwersyteckiego, mówię tu o wykształceniu uniwersyteckim, nie akademickim w ogóle, jest dzisiaj nieco inna niż w momencie, kiedy ja podejmowałam studia. Moje doświadczenia studenckie były też moim zdaniem nieco trudniejsze niż doświadczenia studentów obecnie. Proszę pamiętać, że zasadnicza rewolucja, jaka dokonała się pomiędzy latami 80. czy końcem XX wieku, a no, w miarę zaawansowanym już wiekiem XXI, niedługo to będziemy obchodzić pierwsze ćwierćwiecze, polega na ogromnej zmianie, jeśli chodzi o dostęp do informacji naukowej, ale też każdej, oraz możliwości wyjazdu za granicę, czyli kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Więc myślę, że tym bardziej w obecnej chwili ta uniwersytecka rzeczywistość w zasadzie przekracza nie tylko granice uniwersytetu, ale też granice kraju. Jest to doświadczenie nie tylko lokalne, ale też globalne. I po raz kolejny to zależy od nas, jak te możliwości, które pojawiły się w miarę upływu lat, będziemy wykorzystywać. Z drugiej strony myślę też, że taki ogrom wyboru i ogrom tej informacji, który do nas dociera, może być onieśmielający. W pewnym sensie w pytała pani redaktor, moje studia. W momencie, kiedy ja studiowałam, można było skorzystać z 5 czy 6 stypendiów w ciągu całego toku studiów i to było 5 czy 6 miejsc dla nas wszystkich od 1 do 5 roku. Także ten cel był bardzo jasny, skonkretyzowany. To był albo wyjazd tam, albo brak wyjazdu. W tej chwili możliwości są w zasadzie nieograniczone, więc trzeba mieć właśnie bardzo precyzyjny pomysł na siebie, na swoją przyszłość, przynajmniej najbliższą, a jeśli nie, to tę dalszą. Tu nie śmiem nawet mówić o planie kariery zawodowej, po to, żeby w tej masie, nie zawaham się użyć, informacji, możliwości, wybrać tę, która będzie dla nas najbardziej odpowiednia, ale też która sprawi nam największą przyjemność. Bo proszę pamiętać, że oprócz wszystkiego studia powinny być dla nas przyjemnością. To jest 5 lat, a czasami dłużej, życia w okresie, kiedy powinniśmy z tego życia czerpać pełnymi garściami. Więc warto, żeby studia sprawiały nam przyjemność.
Mm-hmm. A czy nie uważa pani, że ten powszechny dostęp do informacji, rewolucja informacyjna, którą w zasadzie odczuwamy w porównaniu z chociażby sytuacją sprzed kilkudziesięciu lat, czy ten dostęp do informacji nie rozleniwia dzisiaj młodych ludzi? Ta mnogość wyborów, to, że z jednej strony też możemy wybierać w możliwościach, że mamy w zasięgu ręki wyjazd za granicę, chociażby wyjazd na Erasmusa, ale też te wszystkie informacje, może które pozyskiwaliśmy na uczelni, one nie są już aż tak elitarne. To znaczy one w dalszym ciągu są elitarne, ale mamy dostęp do internetu, do różnych publikacji i czasami łatwiej jest coś znaleźć w internecie niż wysłuchać uważnie w trakcie wykładu. Czy mój tok rozumowania jest słuszny? Czy da się tak to przełożyć?
Pani redaktor reprezentuje raczej pokolenie moich studentów, więc jeśli pani tak uważa, to pewnie część młodych ludzi podziela pani poglądy. Natomiast ja myślę, że można na to spojrzeć wielorako. To znaczy mówi pani, i ja też wspominałam o tym powszechnym dostępie do informacji. Dam pani przykład właśnie dzisiaj rano. Pracowałam z jedną z moich młodszych koleżanek nad projektem naukowym. Koleżanka będzie wnioskować do Narodowego Centrum Nauki o grant, który pozwoli jej przeprowadzić kwerendę. Ta kwerenda będzie trwała 2 tygodnie i będzie kwerendą bardzo, bardzo specjalistyczną, ponieważ pani doktor przez internet wyszukała sobie zarówno biblioteki, jak i tytuły, do których chce mieć dostęp, więc jadąc do Rzymu wie dokładnie, łącznie z sygnaturą, czego będzie poszukiwało. Prawda? I to oznacza, że w ciągu 2 tygodni, to jest krótki okres, jeśli chodzi o poszukiwania bibliograficzne, czytanie najnowszej literatury, zaznajomi się z tymi tekstami, na których jej zależy, w miarę możliwości będzie mogła je skopiować i, co jest też dla nas istotne, te, które uzna za najbardziej cenne, może zgłosić do zakupu do naszej biblioteki, do uzupełnienia księgozbioru. To jest moim zdaniem takie modelowe, wzorowe wykorzystanie tych naszych możliwości informacyjnych. A czy dostęp do informacji rozleniwia? Ale w tym nie ma nic złego. Mhm. Nikt nie mówi, że uprawianie nauki musi być aż tak męczące. Ja osobiście również cieszę się, że część zasobów, na przykład bibliotek zagranicznych, jeśli chodzi o czasopisma, te czasopisma w wersji kartkowej posiadamy w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, ale przyznam, że czasami jest mi wygodniej otworzyć stronę internetową takiej czy taką platformę, na której w sposób absolutnie legalny i dostępny mogę te teksty przeglądać. Ja osobiście lubię kontakt z papierem, to znaczy dla cytowania, dla szybkiego znalezienia informacji, lubię przeglądać katalogi internetowe, natomiast nie przeszkadza mi to poszerzać mojej biblioteki osobistej o publikacje tradycyjne, i tak każdą książką cieszę się tak samo i muszę ją obejrzeć, dotknąć. Lubię w niej mieć swoje zakładki. No, staram się po nich nie pisać, ale uważam, że takie notatki osobiste, lekkie podkreślenia ołówkiem pokazują, że książka żyje. Zresztą podobno studenci, którzy wypożyczają ode mnie książki, najbardziej lubią takie, gdzie są podkreślenia, bo wiedzą, że to na pewno należy przeczytać.
To jest bardzo ciekawe podejście. Rzeczywiście też nie obca mi praktyka. Także lubię, kiedy ta książka przestaje być taka hermetyczna, prosto z księgarni. Chciałabym wrócić teraz jeszcze do pani wspomnień z czasów studenckich i zadać też kolejne pytanie porównawcze. Czy kiedyś dyplom uniwersytecki miał większe znaczenie niż teraz?
Znowu udzielę odpowiedzi, której nie lubią ani studenci, ani słuchacze, ani pewnie pani redaktor nie będzie zadowolona. To zależy, jak na to spojrzeć. Właśnie pod koniec lat 80., jeszcze na początku lat 90. studiowało mniej więcej 10% maturzystów, czyli dyplom był jeszcze wtedy, dyplom studiów wyższych czy dyplom uniwersytecki był na rynku pracy takim atutem dużo mniej częstym. To znaczy siłą rzeczy mniejsza liczba licealistów rozpoczynała studia i kończyła studia. W tej chwili, licząc miejsca rekrutacyjne, liczymy ogólnie, że zarekrutuje się tyle osób, ile osób będzie zdawało maturę. Są to oczywiście obliczenia bardzo optymistyczne, ale proszę zwrócić uwagę, jak zmieniła nam się skala myślenia o rekrutacji na studia wyższe. Skoro wszyscy ci młodzi ludzie chcą mieć dyplom studiów wyższych, to znaczy, że jego wartość jest nadal bardzo wysoka. Skoro pracodawcy nadal, najczęściej jednak w ogłoszeniach o pracę czy w poszukiwaniach pracowników zwracają uwagę na to, że proszą o ukończone studia czy o dyplom, coraz rzadziej zresztą licencjata to jest dyplom magistra bądź inżyniera magistra, to oznacza, że ten dyplom nadal ma ogromną wartość. Oczywiście można tworzyć dyskusję nad tym, co ten dyplom sobą reprezentuje, jakie są kompetencje studenta po skończonych studiach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja nie odbierałabym wartości tego dokumentu, który potwierdza 5 lat studiów i potwierdza mimo wszystko jakieś kompetencje praktyczne i teoretyczne wypracowane w czasie tej przygody, jaką są studia wyższe.
To pytanie i ta odpowiedź zahacza poniekąd o temat masowości studiów, której na pewno w dzisiejszych czasach doświadczamy, ale do tego tematu powrócimy za chwilę.